Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszy introit podaje nam tekst przeznaczony do rozważania z księgi proroka Izajasza z rozdziału drugiego. Jest to 5 pierwszych wierszy. Wsłuchajmy się w te słowa. Słowo, które otrzymał Izajasz, syn Amosa, na temat Judy i Jerozolimy. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie gór. Będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody. Liczne ludy wyruszą, mówiąc: chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga Jakuba. Niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Będzie on rozsądzał między narodami, rozstrzygał sprawy rozlicznych ludów. Domu Jakuba, dalej, chodźmy w światłości Pana. Dziękujemy Ci, nasz Boże, za to słowo prorockie pełne zachęcenia. Dziękujemy, Panie, za wolę, jaką przez to słowo nam Twoją przypominasz. Daj, Panie, byśmy Twoim słowem potrafili żyć, za Twoim słowem tęsknić. Daj, Panie, byśmy w Twojej światłości żyli, w ciemnym tym świecie, w trudnych czasach. Pobłogosław nasz wspólny czas, kiedy razem Twoje słowo rozważamy na chwałę Twojego Syna. Amen. Drogie siostry i bracia, dlaczego ludzie chodzą do kościoła? W ciągu ostatnich lat wielu nad tym się zastanawiało, sporo badań na ten temat przeprowadzono, różne statystyki, najwięcej ich znajdziemy w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Europie. Pomimo różnic kulturowych znalazłem kilka wspólnych wyników. Chodzimy do kościoła ze względu na potrzebę społeczności, ze względu na dzieci, na rodzinę. Pojawia się czynnik lęku lub też poczucia winy, pragnienie poznania Boga, przyjaźń, wiara. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ proroctwo Izajasza w tym temacie jest dzisiaj zaskakujące, wręcz sensacyjne. Nie wiem, czy udało wam się wychwycić z tego tekstu z Izajasza, co na temat statystyk podaje ten prorok. Co będzie działo się w przyszłości, jeśli chodzi o tych, którzy do kościoła będą chodzić. Prorok Izajasz podaje tutaj liczbę oraz powód, dla których ludzie uczestniczyć będą w nabożeństwie. W obu przypadkach mamy liczbę 100%. Otóż przyjdzie czas, w którym wszyscy mieszkańcy ziemi, wszyscy, co do jednego, będą z jednego powodu udawać się do świątyni. Nie z powodu tradycji, nie z powodu jakiegoś zdarzenia, nie ze względu na kogoś, nawet nie ze względu na siebie. Lecz aby poznawać Boże Słowo, żyć w światłości tego Słowa i tym sposobem uwielbiać swojego Zbawiciela. Aby poznawać Boże Słowo, aby żyć na co dzień w światłości tego Słowa i w ten sposób oddawać cześć i chwałę swojemu Zbawicielowi. Skąd takie proroctwo? Spójrzmy krótko na kontekst. Otóż Izajasz dopiero właściwie rozpoczyna swoje wielkie orędzie składające się z 66 rozdziałów. Sytuacja jest bardzo trudna w Izraelu. Naród podzielił się na dwie części, na państwo północne, na państwo południowe. Już za niedługo państwo północne zostanie najechane przez Asyrię. Ludzie zostaną zabrani do niewoli, z której nigdy już nie wrócą do swojej ziemi. Wszystko to ma miejsce za życia Izajasza. i wobec tych zawirowań ludzie nie ufali już Bożym obietnicom. Innymi słowy, ludzie najpierw poprzez własne kompromisy swej wiary i lekceważenie posłuszeństwa Bogu narobili bałaganu w swoim osobistym i duchowym życiu, a później stwierdzili, że skoro tak jest, to nie warto Bogiem zawracać sobie głowy. Ale o dziwo, nie rezygnując z udziału w religijnych wydarzeniach. Innymi słowy, Pan Bóg nas nie interesuje, ale wiernie będziemy zajmować się wszystkim, co dzieje się w świątyni. I tą kwestię Izajasz porusza przed naszym dzisiejszym fragmentem. W rozdziale pierwszym czytamy, co Bóg uważa na ten temat. Wybrane słowa. Czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań, nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami swoje oczy. Chociażbyście pomnożyli modlitwy, nie będę was słuchał. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie czynić źle, uczcie się czynić dobrze. Izrael mnie nie zna, a mój lud mnie nie rozpoznaje. Smutne to słowa. Pod koniec rozdziału pierwszego też są smutne słowa, w których Pan Bóg zapowiada sąd w postaci najazdu Asyrii. Kilka lat później to proroctwo staje się faktem historycznym. Innymi słowy, Izrael żyje jak chce, robi co chce, jednocześnie okazując religijne zaangażowanie. Pan Bóg mówi, przestańcie spełniać religijne nakazy, bo nie mogę na nie patrzeć. Zacznijcie żyć według tego, co mówię. Słuchajcie mojego słowa i to słowo wdrażajcie w swoje codzienne życie. Tak jak mówi dzisiejsze hasło, postępujcie jako dzieci światłości. I nagle w rozdziale drugim następuje zmiana. Zupełnie inny akcent. Pojawia się nadzieja. To jest nasz dzisiejszy fragment. Najpierw sąd jako słuszny wynik postępowania ludu. Później słowa nadziei i zachęty. Bo chociaż Bóg gniewa się, to jego myśli, jego zamiary czy jego zamysł sięga poza te dni. Gdy Pan Bóg spogląda na dni ostateczne, on widzi efekt swojego zbawienia w postaci dzieła Jezusa Chrystusa. Wie, że poprzez jego śmierć, jego zmartwychwstanie powstanie nowa jakość ludu Bożego. Będą jakby nowi ludzie z nowym sercem, żyjąc zupełnie inaczej. Pan Bóg widzi ten czas. Jesteśmy w drugim rozdziale. Pan Bóg widzi, co stanie się, kiedy Pan Jezus przyjdzie drugi raz, kiedy oczyści ziemię, usunie grzeszników i zostanie na ziemi tylko ten lud, którego całe serce będzie przepełnione pragnieniem postępowania według Bożego Słowa. I dzisiaj Izajasz właśnie o tym mówi i do nas to słowo kieruje. Dzisiaj większość słów i proroctw Izajasza możemy odnieść już do historycznych wydarzeń. Większość się już wypełniło, ale niektóre opisy, takie jak nasz, ten dzisiejszy, nie miały jeszcze miejsca. My jeszcze na ten czas, raczej dzieci Boże, na ten czas oczekują. I trzeba by sięgnąć po różne fragmenty biblijne, złożyć je w jedną całość, aby zobaczyć to, co Boże Słowo mówi o czasach ostatecznych. I tak nie jest to obraz na tyle jasny, byśmy mogli mówić o jakichś datach, o jakimś konkretnym czasie. Natomiast do rzeczy najważniejszych odnośnie czasów ostatecznych. Biblia jest dość jasna. Wymienię tutaj tylko trzy punkty. Po pierwsze, Bóg jako sprawiedliwy sędzia wyda sprawiedliwy wyrok na ludziach, którzy nie pokutowali za swoje grzechy. I całe Pismo Święte w tej kwestii od początku do samego końca jest zdecydowanie precyzyjne i jasne. Nie ma tutaj wątpliwości, że sąd ostateczny zgromadzi kiedyś wszystkich ludzi żyjących na ziemi, gdzie Pan Bóg rozdzieli ich na dwie części. Czas łaski, w którym teraz żyjemy, nie jest czasem pobłażania, w którym wydaje nam się, że mamy czas, ale wynika z Bożej cierpliwości i Bożej miłości, bo Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek ginął. I ten czas łaski zakończy się, gdy Pan Bóg objawi swojego Syna drugi raz całemu światu. Punkt drugi. Bóg przygotował ratunek wobec zapłaty za grzech. Warunkiem na to, by znaleźć się w bezpiecznym miejscu przed Bożym tronem, jest, jak mówi Luter, szczera pokuta za swoje grzechy i pragnienie upamiętania. Pragnienie tego, by wreszcie zacząć żyć według Bożego Słowa. To musi się stać, kiedy Duch Święty działa na twoim życiu, kiedy pokazuje ci twój grzech, kiedy uświadamia ci potrzebę zmiany kierunku swojego życia, kiedy wiesz, że gdy dalej będziesz żyć tak, jak żyjesz, zostaniesz odrzucony przed Bogiem. I kiedy Duch Święty pokazuje ci ten ratunek w Jezusie Chrystusie, ty wiesz, że nie masz innego wyjścia, pragniesz tej pomocy w Ewangelii i od tej chwili Duch Święty czyni ciebie naśladowcą i uczniem Pana Jezusa. Tak było, jest i będzie. Niezależnie od tego, co mówi nam religijna tradycja. Duch Święty czyni z nas uczniów i naśladowców Chrystusa, nie obserwatorów i nie słuchaczy. Punkt trzeci. Bóg objawił nam cel swojego zbawienia, który przygotował w Jezusie Chrystusie. Jaki jest cel? Bardzo często wydaje nam się, że tym celem jest samo przebaczenie grzechów. A to przecież jedynie jest usunięcie pewnej bariery. To jest pewna jedynie droga do życia dla naszego Zbawiciela. Spójrzmy chociażby na nasze proroctwo. Chodźmy, wstąpmy na górę Pana, idźmy do domu Boga Jakuba, niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Ci ludzie chcą, pragną żyć dla swojego Boga. I dalej. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Mamy oto całe Boże przesłanie zawarte w jednym krótkim zdaniu. Z Syjonu wyjdzie prawo. Co to znaczy? Prawo określa Boże standardy. Mówi o Bożych wymaganiach. To znaczy, że jeśli jesteś w stanie spełnić wszystkie przykazania dokładnie, perfekcyjnie, w każdej chwili swojego życia, od początku do końca, możesz powiedzieć sobie: brawo, udało mi się siebie zbawić. Ale my wiemy, że to niemożliwe. My wiemy, że przecież nawet jeśli wydaje nam się, że spełniamy 2, 3, 4 przykazania, to apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że jeśli jedno zawalimy, to jesteśmy winni wszystkich. To są Boże standardy, wymagania Bożej świętości. To nie są ludzkie wymagania, w których możemy siebie wzajemnie porównywać, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Pan Bóg wyznaczył standardy po to, żeby nam uświadomić, że potrzebujemy pomocy, że bez Ewangelii zostajemy z niczym, że nie możemy sami siebie usprawiedliwić, że nie możemy sami sobie pomóc. Nie możemy naprawić swojego życia. Dlatego jest dalej napisane, że z Jerozolimy wychodzi słowo, czyli Ewangelia. I ta Ewangelia będzie dobrą nowiną dla tych, którzy tej pomocy będą potrzebować. Którzy w obliczu tego działania Ducha Świętego zrozumieli, zobaczyli, uświadomili sobie, że są przegrani, że nie spełniają tych standardów i że Pan Jezus może zrobić coś, czego oni sami nie zrobią. To znaczy za nas Pan Jezus spełnia standardy, płaci cenę, abyśmy dzięki Niemu stali się naśladowcami i wykonawcami Bożego Słowa. Spróbujmy na tym etapie rozmyślań wywnioskować, z czym dzisiejszy fragment chce nas zostawić. Co nam chce powiedzieć? Popatrz. Człowiek jest grzeszny i nie jest w stanie tego naprawić. Nie jest w stanie nic z tym zrobić. Skutki tego znajdziemy w pierwszym rozdziale proroka Izajasza. Drugi rozdział mówi o tym, co kiedyś ma nastąpić. Jeszcze tego dzisiaj nie znamy. W wyniku przygotowanej przez Boga oferty zbawienia, na którą odpowie część ludzkości. I jest tu zapowiedź, że kiedyś każdy człowiek, który pozostanie, będzie podążać do świątyni czy do kościoła. Prorok Izajasz nie znał jeszcze tego słowa. Każdy człowiek będzie podążać do kościoła, w którym Pan Bóg sam w Jezusie Chrystusie, nie jakiś ksiądz, pastor czy nauczyciel, ale On sam będzie uczyć ludzi, osobiście uczyć ludzi chodzić w światłości Bożej. Każdy będzie z tego jednego powodu pragnął poznawać, chłonąć Boże Słowo i chodzić drogami wyznaczonymi przez Słowo Boże. Taka od początku była Boża wola dla człowieka. Teraz trudne pytanie. A dzisiaj? Jak ci się wydaje? Czy dzisiaj też? Czego od nas oczekuje Pan Bóg dzisiaj w Kościele? Chwała Bogu, że jesteś z nami dzisiaj, ale zastanów się przez chwilę, dlaczego? Jaki jest tego cel, że jesteś tutaj? Być może warto dzisiaj się nad tym zastanowić przy obiedzie niedzielnym. Dlaczego tu jesteśmy? A potem, dlaczego Pan Bóg chce, byśmy tutaj byli? Chodzić w światłości Bożej znaczy tylko i wyłącznie używać Jego Słowa i odnosić to Jego Słowo do każdej dziedziny swojego życia. Nikt z nas tego nie zrobi w jeden dzień, to jest oczywiste. Dlatego Pan Bóg daje nam czas. Dlatego oprócz niedzieli daje nam poniedziałek, wtorek i każdy następny. Abyśmy w swoim życiu wdrażali to Słowo w swoje życie jako proces, którym zajmuje się chrześcijanin w swoim życiu tu na ziemi, póki go Pan Bóg nie odwoła. Niezależnie od tego, czy jesteś w tym momencie szczęśliwym mieszkańcem tego świata, czy też przeżywasz takie czy inne trudności i problemy, numer jeden Bożym zadaniem dla ciebie, dla mnie, dla nas jest żyć w światłości Bożego Słowa. To znaczy, że chwytać się Jego obietnic, gdy się boimy. Brać Jego wskazania, gdy podejmujemy decyzje. Mówić Jego językiem w relacjach z drugim człowiekiem. Naśladować Go w sposobie komunikowania z Panem Bogiem i ustawianiem Go na pierwszym miejscu, tak jak Jezus. I nie mów mi, że się nie da. Bo wtedy zasmucasz Ducha Świętego, który był i został nam dany po to, abyśmy w tym procesie wygrywali, zwyciężali. Jasne są upadki, ale jednak z pomocą Ducha Świętego idziemy do przodu. Psalm 119 mówi, Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Więc tak jak mówi Izajasz, ludu Boży, chodź dzisiaj w światłości Pana. Chodź dzisiaj w światłości Pana.